Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że ten, kto chce być Jego uczniem, powinien sobie przekalkulować, czy da radę iść za Nim. Tak jak ktoś, kto przystępuje do budowy wieży, może zbudować fundament, a potem się okazuje, że nie ma na wykończenie. Albo król rzuca się na inne państwo, ma wojsko składające się z 10 tysięcy żołnierzy, tymczasem przeciwnik ma ich 20 tysięcy. Dlaczego Pan Jezus mówi, że trzeba się z tym liczyć, trzeba to przeliczyć? Moi kochani, pierwsze zdanie jest kluczem. Tak sobie to właśnie uświadomiłem, słuchając i czytając tą Ewangelię. Szły za Jezusem wielkie tłumy. I wtedy właśnie Jezus mówi, żeby mierzyć siły na zamiary, czy dadzą rady i za Nim. Moi kochani, to się sprawdza w Polsce właśnie naszych czasów, w Polsce 2022 roku. Widzimy, że część ludzi odpadła od Kościoła. Jezus mówi spokojnie z tymi tłumami. Jaki jest motyw pójścia za Mną? Popatrzcie, moi kochani, jaka jest prawidłowość. W krajach, gdzie podnosi się stopa życiowa, gdzie ludzie zaczynają żyć w sposób bardziej dostatni, następuje gwałtowne odwrócenie się od Kościoła. Holandia dawała kiedyś największą ilość misjonarzy. Francja była pierwszą córką Kościoła. Niemcy przodowały w wierze i w teologii. A dzisiaj ławki w kościołach świecą tam pustkami. Dlaczego? Ponieważ ludzie doszli w swoich kalkulacjach do tego, że już nie potrzebują religii, bo inne atrakcje są dla nich o wiele wartościowsze. Doszli do tego momentu w bilansie, kiedy okazało się, że świat może dać im więcej niż Pan Bóg. Nie było nigdy tyle kanałów telewizyjnych, tylu seriali, tyle gier komputerowych, tyle przyjemności. Ludzie nie mieli takiego spokoju, nie mieli tyle pieniędzy, dostępu do tylu różnych wygód i Pan Bóg przestał być im potrzebny. I Jezus mówi, rzeczywiście najpierw sobie trzeba przeliczyć, co jest dla mnie najważniejsze. Kto dzisiaj zostanie przy Panu Bogu? Tylko ci, którzy mają z Nim prawdziwą relację, którzy Go naprawdę kochają. Ci, którzy prowadzili sobie bilans i doszli do tego, że Pana Boga nie potrzebują, odpadli albo jeszcze odpadną. Tylko, moi kochani, okazuje się, że takie kalkulacje są nieprawdziwe i złudne. Dzisiaj mówi Księga Mądrości Syracha w pierwszym czytaniu, że przewidywania ludzkie są zawodne. Śmiertelne ciało przygniata duszę, a ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Niedawno ukazał się w czasopiśmie W Drodze rewelacyjny artykuł, jest to wywiad z Lucy Eastheup. Jest ona specjalistką, profesorem, specjalistą od zarządzania kryzysowego. Rząd brytyjski wysyła ją w najbardziej zagrożone i bezpieczne miejsca świata w sytuacjach granicznych. Była 11 września 2001 roku w World Trade Center. Kiedy był atak terrorystyczny w londyńskim metrze w 2005 roku, ona pobierała od zamordowanych ludzi pamiątki, koperty. Mimo, że jest osobą, która nie jest katoliczką, mówi, kiedy brała te przedmioty od zmarłych, żeby przekazać je potem rodzinom, zrozumiała, dlaczego tak ważny jest kult relikwii w Kościele katolickim. Była na wojnie w Iraku, teraz jest na Ukrainie. No, kobieta, która mówi się, że dziś już nie ma ludzi renesansu, są. Ona jest prawnikiem, wykształconym prawnikiem, skończyła gruntowne studia zarządzania kryzysowego, disaster reaction, a oprócz tego jest doktorem medycyny i to z doktoratem z tego zakresu. I co ona powiedziała? Zauważa, że w Wielkiej Brytanii obecnie jest niesamowicie wysoki poziom lęku i niepewności. I mówi tak, pomimo, że nie jestem katoliczką, zastanawiam się, czy to nie czas, by Brytyjczycy zrobili sobie rachunek sumienia z roli religii w ich życiu. Bo to społeczeństwo Wielkiej Brytanii mówi w sposób desperacki, za wszelką cenę chce usunąć wszelkie ślady religijności. Mówi, w krajach, gdzie ludzie żyją na wyższym poziomie religijności, znacznie niższy jest poziom lęku. Lucy Eastheup mówi, że ostatnio rozmawiała z jednym z duchownych. rozmawiali o pandemii. Wielu ludzi pożegnało swoich bliskich. I ten duchowny mówi, ale o co chodzi w tym lęku przed pandemią? Ona odpowiada, o śmierć. I doszli do jednego wniosku. Jeżeli chodzi w tym lęku o możliwość śmierci, to wszystko sprowadza się tylko do jednego pytania. O rolę wiary i Kościoła w naszym życiu. Moi kochani, dzisiaj w psalmie responsoryjnym śpiewamy Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. I bilans okazuje się, jeżeli człowiek sobie to wszystko obliczy, wcale nie jest taki, że wiara jest pod kreską. Wręcz przeciwnie, istnieje o wiele więcej argumentów za to, że po prostu warto być wierzącym. Księga Mądrości mówi w ostatnim zdaniu, dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, że ocaleją tylko ci, którzy zaufają mądrości. Wysyłamy dziecko na kolonie, podpisujemy różne dokumenty. Między innymi rodzice muszą napisać, kto bierze odpowiedzialność za to dziecko. Gdyby, nie daj Boże, spadło z huśtawki, czy skręciło sobie nogę, kogo powiadomić, kto jest za niego odpowiedzialny. Kiedy ktoś idzie do szpitala, musi podać osobę, która jest upoważniona do wiadomości o jego stanie zdrowia, do zasięgania tych poufnych informacji dotyczących wiedzy medycznej. Dobrze, jeżeli mamy taką osobę. Pewnie jeden się zawaha i myśli wtedy, czy mam taką osobę, której mogę powierzyć takie dane. Moi kochani, człowiek, który zaufa Bogu, jest w jego rękach. On śledzi wszystkie nasze kroki. Wszystkie łzy przełowuje w swoim bukłaku. Człowiek, który zawierzy Bogu, ma w Bogu kogoś, kto opiekuje się jego życiem od początku do końca. Więc bilans, i to mówię nie tylko ja jako ksiądz, ale to mówi też Lucy Eastcope, specjalistka od zarządzania kryzysowego, wcale nie związana z Kościołem katolickim, bilans jest dodatni. I właśnie ja jestem wierzącym właśnie dlatego, że dokonałem takiej kalkulacji. Może to źle zabrzmi. Właśnie siadłem z ołówkiem, z długopisem i z kartką papieru i zrobiłem to, do czego wezwał mnie Jezus. Oblicz sobie, czy chcesz być wierzącym. Jaki jest twój bilans, czy dasz rady? I właśnie doszedłem do wniosku, że muszę być wierzącym, bo w przeciwnym razie bym nie dał rady. W rozważaniach na każdy dzień pod tytułem Nasz chleb powszedni jest taka ciekawa historia dotycząca pewnej wdowy, bardzo biednej kobiety należącej do jednej ze wspólnot religijnych katolickich, która miała niepełnosprawnego intelektualnie syna. I wszyscy się martwili, jak ona sobie da rady. Już była starsza, a syn był ciągle mentalnie dzieckiem. A ona zawsze mówiła, kiedy ktoś jej zadawał to pytanie, jak dasz rady, ona mówi, Bóg się zatroszczy. Jesteś już chora, stara, czy nie warto tego dziecka gdzieś oddać? Bóg się zatroszczy. Potem była przykuta do łóżka i znowu te pytania, a co z twoim synem? Bóg się zatroszczy. I wreszcie ta pani umarła. Porządkują rzeczy po jej śmierci. I co się okazało? I ten syn, Artur, niepełnosprawny intelektualnie chłopak, przynosi tym porządkującym członkom tej wspólnoty religijnej, do której ona należała, stertę listów. Okazało się, że to dziecko podkradało mamie listy i mówi, patrzcie, ja zbieram znaczki. No cóż, zbierał znaczki, tylko one były przyklejone do nieotwartych kopert. Cała sterta dziesiątek listów. Otwierają te koperty i co się okazało? W pewnym momencie życia ta wdowa poprosiła o wsparcie poprzez organizację, która wspierała osoby niepełnosprawne. Nie wiedziała o tym, że Artur przyjmuje listy i chowa je. Nie wiedziała o istnieniu tych listów. Kiedy otwarto koperty, wypadły z nich dolary. Okazało się, że suma, którą wtedy wyciągnięto z tych kopert, umożliwiła zadbanie o tego chłopca i zapewnienie mu przyszłości. A więc Pan się zatroszczył. Jak się Pan zatroszczy o mnie, o Ciebie, tego nie wiem. Ale jedno wiem, że na pewno się zatroszczy. Jedno wiem, że bilans, który zrobiłem z ołówkiem w ręku, obliczając, czy dam radę zbudować wieżę i wyruszyć do walki duchowej, mając tyle łask i pomocy, ile mi daje Pan Bóg, wypadł pozytywnie. właśnie dlatego jestem przy nim. Może to rzeczywiście zabrzmi, że jestem człowiekiem wyrachowanym. Jestem przy nim, bo po prostu warto. Bo zwykły bilans i kalkulacja, do której zachęcił mnie Jezus, wypadła na korzyść tego, by być przy nim. A argumentów, by za nim iść i być jego uczniem, jest nieskończenie więcej niż tych przeciwnych. Byliśmy razem w czasie wakacji, z tego się bardzo cieszę. Tym bardziej bądźmy razem, kiedy rozpoczyna się rok szkolny, rok pracy, realizacji naszych marzeń, zamierzeń. W jednym z komentarzy pojawiła się już chyba dwa razy nawet prośba o to, żebym na koniec tego spotkania udzielił błogosławieństwa. No zrobię to. Bardzo mi się podoba, kiedy ksiądz Wojciech Węgrzyniak, mój kolega, którego często słucham, właśnie błogosławi na koniec swojego spotkania z internautami, więc ja też, odpowiadając na prośbę w tym komentarzu, udzielam wszystkim błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.